cześć i czołem, kluski z rosołem, witam w moim nieregularnym show. Hedonizm. Być może straszliwa z tym słowem na religii, wspominając o Sodomie, Gomorze i ostrzegając przed piekłem. Ze szkoły pamiętam go jako nurt filozoficzny, który polega na dążeniu do przyjemności po trupach. Ostatnio sprawdziłam, o co dokładnie wchodzi z tym hedonizmem i okazuje się, że nie jest wcale taki zły. Przynajmniej z tego, co zrozumiałam po kilku filmach na YouTubie i lekturze paru źródeł pisanych. Jeśli jesteście obeznani w temacie, wytłumaczcie mi w komentarzach, co jest z tym hedonizmem, o co w nim chodzi. Bo z tego, co się dowiedziałam, w takim dużym uogólnieniu chodzi w nim o to, że przyjemność jest najwyższą wartością i sensem naszego istnienia. I to do przyjemności przede wszystkim powinniśmy dążyć. Zgodnie z tytułem odcinka miało być o dowcipie, a dlaczego amatorsko wprowadzam was w świat filozofii? Przyjemnością mogą być różne rzeczy. Słuchanie muzyki, drapanie kitka albo memy. Im jestem starsza, tym bardziej się przekonuję, że życie strasznie szybko mija. Jesteśmy tu tylko na chwilę i tak wszyscy umrzemy, więc czemu by tak nie spędzić jak najwięcej czasu na tym, co daje nam radość i wywołuje uśmiech? Uważam, że nic mnie nie powstrzymuje przed śmieszkowaniem, dlatego w życiu prywatnym i w pracy wplatam chociaż odrobinę żartów, gdzie tylko się da. Ale to nie tak, że po prostu lubię memy, bo za parę lat skończymy w piachu. Tworzenie żartów, czy to w tekście, czy na grafikach, jest dla mnie ćwiczeniem kreatywnym. Każdy akt twórczy, który potrzebuje nieszablonowego rozwiązania, włącza kreatywność. A stworzenie żartu zdecydowanie wpisuje się w powyższą regułę. Drogi słuchaczu, żart, który będzie śmieszny dla kogoś poza nami i naszą mamą, jest prawdziwym wyzwaniem. W skrócie, dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak stymulować kreatywność poprzez memy. Wykłada profesor Magda. Proszę siadać, zaraz puszczę listę obecności, więc lepiej wołajcie znajomych, żeby nie mieli braków. To jest podcast Burza w mózgu. Opowiadam tu o rzeczach około kreatywnych, a ty możesz chillować z herbatą albo składać pramnie do dźwięków mojego łagodnego głosu. Przypominam, że wszystkie linki do ciekawych rzeczy z odcinka znajdziesz pod transkrypcją podcastu w sekcji zwanej linkownią na stronie burzawmózgu.pl. Na co dzień tworzę treści do internetu, całkiem sporo w sumie, i uwielbiam wplatać w nie śmieszki. Serio, kocham to tak bardzo, że mogłabym stanąć na czele jakiegoś śmieszkowego ruchu marketingowego. Mógłby się nazywać fanketing. A wracając do tematu. Jak śmiem sprowadzać kreatywne ćwiczenia do robienia memów? Mój drogi człowieku, robienie memów to szalenie kreatywne zadanie. Wymaga uważności, łączenia nieoczywistych kropek i wyczucia momentu, w którym możemy przypierdzielić odbiorcy punchline'em. To bodźce, które czasem stymulują wyobraźnię lepiej niż muzyka. I dlatego gorąco zachęcam cię do śmieszkowania raz na jakiś czas. Nieważne, czy na co dzień piszesz, rysujesz ilustracje, czy po prostu jesteś nałogowym memiarzem. Zrobienie śmiesznego tworu, choćby do szuflady, jest według mnie niedocenianym sposobem na trening kreatywności. To trening, który możesz sobie wykonać idąc do żabki po hot doga, dlatego koniecznie chcę się nim z tobą podzielić. Kojarzysz film Karate Kid z lat 80? Poznajemy tam dzieciaka o imieniu Daniel, który przychodzi do mistrza karate, bo chce się uczyć sztuk walki. Sensei przyjmuje go, a następnie każe mu umyć i wypolerować samochód oraz pomalować płot. Super, prawda? Młody zrobił wszystko bez zająknięcia. Ale w końcu czara goryczy przelała się. Czuł, że mistrz robi z niego idiotę i darmową siłę roboczą w jednym. Kiedy wygarnął to staruszkowi, sensei pokazał mu, że prace ogrodowe są identyczne do chwytów karate. Okrężne ruchy gąbką po masce czy pociągnięcia pędzla pozornie nie miały związku ze sztukami walki. Mimo to pomógł chłopcu przygotować się do właściwego treningu. U mnie będzie podobnie. Najpierw opowiem ci, jak otworzyć umysł na śmieszność, a dopiero później przejdziemy do tworzenia memów. Próbowałam rozłożyć humor na czynniki pierwsze i radośnie rzucić jakimiś poradami, ale to nie jest takie proste. Jest zbyt wiele zmiennych, które składają się na śmieszka. Byłam już na takim etapie, że spisałam sobie potencjalne wskazówki i zapuściłam się na YouTube'a, żeby sprawdzić, czy mają sens. I wiecie co? Filmiki z poradami, jak tworzyć śmieszne treści, są totalnie nieśmieszne. Miałam dreszcze cringe'u, gdy pomyślałam, że mój skromny podcast także może obrócić się w taką smutną pulpę. Dlatego nie wylistuję ci tipów, jak być śmiesznym, bo dowcip ma być w zgodzie z twoim wnętrzem i poczuciem humoru. Im więcej pośmieszkujesz, tym lepiej będziesz wiedzieć, co jest w twoim stylu, a co nie. Gdybym miała wybrać jedną najważniejszą rzecz potrzebną do udanego śmieszkowania, byłoby to uważne obserwowanie rzeczywistości. Żeby robić śmieszne treści, nie trzeba wymyślać koła na nowo. To, co stworzymy, nie ma zawisnąć w muzeum. Zazwyczaj. Przypominam o tym, bo często, gdy mamy wymyślić coś kreatywnego, w naszych głowach jest to równoznaczne z innowacyjnością, co już jest znacznie trudniejsze. Ludzkość ma za sobą setki tysięcy lat tworzenia. Trudno jest wpaść na jakiś niesamowicie odkrywczy pomysł, kiedy cała masa rzeczy została już wymyślona. Do tego stopnia, że czasem się mówi, że większość twórców jest, że tak powiem, złodziejami. Że kradniemy pomysły, które już kiedyś powstały. Myślę, że warto o tym pamiętać i zdjąć z siebie presję bycia niebywale odkrywczym. W przestrzeni naokoło możemy wytropić mnóstwo rozwiązań naszych kreatywnych rozterek. Doskonałym tego przykładem jest Ralf Kamiński, polski muzyk, który może ci się teraz kojarzyć przede wszystkim z Blond Puklami z przedziałkiem na środku oraz z piosenką Kosmiczne energie. W przypadku tego człowieka chyba nie ma półśrodków. Albo go kochasz, albo nienawidzisz. Na początku może wywołać lekki nerwowy śmiech, a w głowie pojawi się pytanie co do kurczaka, ale kiedy zagłębimy się już w jego wypowiedzi, widać w nich mnóstwo uważności. Ralf doskonale wyłapuje niuanse codzienności i wynosi je na piedestał. I to w taki sposób, że mimowolnie pojawia się na twarzy uśmiech. Na swoich mediach społecznościowych przytacza rozmowy babeczek z Rossmana i pokazuje na tle, pozuje na tle nagród z wielką stertą ubrań do wyprasowania. Polecam wam wywiad z Ralfem przeprowadzony przez Paulinę Mikułę z kanału Mówiąc Inaczej, bo jest tam mnóstwo ciekawych wątków o tworzeniu piosenek. Przy okazji można trochę prześledzić tak myślenie Ralfa, jak z banałów robi fascynujące zjawiska. To niesamowicie inspirująca rozmowa. Z kolei kolejny przykład jest prosto z zagranicy. To Quentin Tarantino. Obstawiam, że tego pana raczej nie muszę nikomu przedstawiać, a jeśli jakimś cudem to nazwisko nic wam nie mówi, to rzucę kilkoma tytułami. Wściekłe psy, Pulp Fiction, Django i pewnego razu w Hollywood. Choć nie jest znany ze stricte komediowej działalności, jest doskonałym przykładem, jak czerpać inspirację z codzienności. Zwróciliście kiedyś uwagę na dialogi w jego filmach? Zauważyliście, że są bardzo naturalne? Bohaterowie Tarantino często rozprawiają o, nie bójmy się tego słowa, pierdołach. Pierdołach takich jak masaż stóp czy nazewnictwo kanapek w McDonaldzie. Dzięki temu interakcje między bohaterami są naturalne. Sceny nie kończą się pompatycznymi tekstami z czapy, jak niestety bywa w wielu filmach. Panie Quentin, jak pan to robi? W wywiadach Tarantino opowiada, że inspiruje się rozmowami zasłyszanymi na ulicy. Według niego to prawdziwa kopalnia dialogów. W połączeniu z jego miłością do popkultury na ekranie otrzymujemy dialogi o burgerach, które moglibyśmy usłyszeć w autobusie podczas popołudniowego korka. Spójrzmy prawdzie w oczy. Język mówiony jest często niepoprawny i trywialny. Gdy wyciągniemy go z kontekstu i wrzucimy w mema, powstają szalenie śmieszne rzeczy. Gdyby babcia powiedziała nam, że bez chleba się nie najemy, raczej nie parsknęlibyśmy śmiechem. Ale gdy tę samą kwestię wypowiada nosacz, a pod spodem dodajemy węża z myszą w paszczy, już robi się ciekawie. Serdecznie wam polecam zbiór wywiadów z Quentinem. Podlinkuję go na burzawmózgu.pl. Bardzo przyjemnie się to czyta. Poczujecie tam profesjonalizm dziennikarzy, doświadczycie rozbijania kultowych filmów Tarantino na czynniki pierwsze oraz zobaczycie miłość gościa z wypożyczalni kaset VHS do wszelakiego kina. Czego możemy nauczyć się od Ralfa i Quentina? Myślę, że w kontekście śmieszków przede wszystkim szerokiego otwierania uszu i oczu. Dzięki temu czasem obiją się o nie prawdziwe perełki, które można przelać później na mem i nasze media społecznościowe. Kto by nie chciał dostać tysiąca serduszek pod przedowcipnym komentarzem na fanpage'u Biedry? Nie wierzę, że osoba, która chociaż trochę ogarnia media społecznościowe, nie czułaby cienia satysfakcji. Podsumuję. Zauważmy codzienność i doceńmy ją. Według mnie absurdalny humor jest najlepszym typem humoru. Uważam też, że absurdalnego humoru można się stosunkowo łatwo nauczyć. Gdy ogarniamy już absurd, do głowy zaczynają nam przychodzić najwspanialsze i najdziksze pomysły. Dzieje się tak dlatego, że łatwiej nam połączyć nieoczywiste wątki. Brzmi obiecująco, prawda? Możesz mnie teraz wyśmiać, ale najskuteczniej otwieram sobie głowę na absurd, nurkując w sekcję komentarzy pod teledyskami muzycznymi. Poza nudą w stylu, kto słucha tego w 2020 roku? Można znaleźć mnóstwo śmiesznych wypowiedzi. Poczytajcie sobie kilka komentarzy, a znajdziecie najbardziej kreatywne metafory uczuć względem piosenek, jakie przyszło wam kiedykolwiek widzieć. Ludzie w szale radosnej twórczości, motywowani potencjalną falą kciuków w górę, spuszczają kreatywność ze smyczy. Z kolei my, prości śmiertelnicy, możemy dowoli z tego czerpać. Dobre metafory są na wagę złota, ponieważ oddziałują one na nasze zmysły. Dzięki nim nasz przekaz staje się namacalny. Pomyśl, co lepiej zobrazuje ci charakter piosenki? To naprawdę piękna piosenka, która mnie porusza. Czy może ten bas sprawia, że chcę jeździć nocą bez celu i rozwalić sąsiadowi skrzynkę pocztową kijem do bejsbola? Dzięki konfrontacji z takimi treściami, gdy już tworzę coś własnego, nowe połączenia synaps dają o sobie znać. Wymyślam wtedy takie rzeczy, o które sama bym się nie posądziła. Okej, omówiłam już zewnętrzne źródła śmieszkowo-kreatywnej inspiracji. Teraz przejdziemy do rękoczynów, a właściwie do memoczynów. Dotarliśmy do momentu, w którym poddamy się aktowi kreatywnego tworzenia. Po zgromadzeniu inspiracji jesteśmy gotowi, żeby zrobić mema. Nieśmieszną ilustrację, niezabawną historyjkę, a mema. Nie ma sensu pakować się w coś rozbudowanego, dopóki nie zrobimy kreatywnej rozgrzewki. Dlatego ćwiczenie ma być możliwie proste i zajmować stosunkowo niewiele czasu. Fajny rysunek czy tekst często nie spełniają tych kryteriów. Przez to lądują w szufladzie i giną śmiercią naturalną. Za to memy to niewielkie kroki, które mogą stopniowo odblokowywać kreatywność. Nie traćmy więc czasu i róbmy tego mema. Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego szablonu. Najłatwiej będzie to zrobić z pomocą generatora memów. Nie mam ulubionego narzędzia, więc wystarczy wpisać w Google Meme Generator, wybrać jedną z proponowanych pozycji i szukać fajnego szablonu. Jeśli mamy trudności ze znalezieniem upatrzonego obrazka, warto skorzystać z memowej bazy danych Know Your Meme, gdzie dostępne są opisy memów wraz ze sposobem ich wykorzystania. Warto zajrzeć na tę stronę również, gdy nie mamy pewności, w jakim kontekście używa się mema. Złe wykorzystanie mema to chyba jedno z największych faux pas śmieszkowania. Gorszy jest tylko nieśmieszny mem wystawiony na widok publiczny. Skoro jesteśmy przy temacie nieśmieszności, muszę poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Przygotuj się do tego, że pierwsze próby będą często kiepskie, ale taka jest kolej rzeczy. Nie zrażaj się, tylko rób kolejne podejścia. Za jednym udanym śmieszkiem może stać 50 gównianych memów. Jeśli jednak z biegiem czasu czujesz, że memy to nie twoja bajka, odpuść. Nie ma złotego sposobu na stymulowanie kreatywności. W internecie są setki strategii. Zmuszanie się do czegoś, co na nas nie działa, po prostu mija się z celem. I wróćmy tu jeszcze na chwilę do wątku z pierwszych minut odcinka, czyli do obserwacji rzeczywistości. To punkt, który może znacząco ułatwić nieszablonowe myślenie. Bardzo często zwracam uwagę na codzienne czynności pod kątem potencjału memicznego. Na przykład, z jaką grafiką zestawić absurdalną historię z wyprawy po zakupy. Jak podpisać śmieszną rycinę, którą znalazłam w internecie. To banalne ćwiczenie kreatywne, bo możemy je wykonywać w nocy o północy i nie potrzebujemy do tego żadnych rekwizytów ani podkładki do notowania. Okej. Przesadziłam może trochę, bo jeżeli wpadniesz na pomysł drugiej w nocy, to jest bardzo dobra sugestia, żeby go zanotować. Ale wracając do tematu, ta praktyka wpływa zbawiennie na twórcze myślenie. Dzięki temu, że mam umysł otwarty na stworzenie śmieszka, jestem wiecznie gotowa, żeby podejmować działanie i tworzyć. A skoro już jesteśmy przy wątku tworzenia, chciałabym podzielić się z Tobą wspaniałą wiadomością. W końcu odpaliłam newsletter, w którym chcę przekazywać jeszcze więcej kreatywnych treści. Na przestrzeni tygodnia wpadam na świetne materiały dotyczące kreatywności, o których warto trąbić wszem i wobec, bo są tak dobre. Podcasty nie wychodzą na tyle często, żebym mogła robić wielkie linkownie na bieżąco. Facebook ucina zasięgi, a z kolei Instagram nie pozwala mi jeszcze na udostępnianie linku poprzez prosty swipe na relacji. Więc uznałam, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie newsletter. Co tydzień udostępnię Ci linki do fajnych rzeczy, więc Ty nie musisz przekopywać w internetu w poszukiwaniu czegoś inspirującego. Do każdego maila dorzucę brzydko śmieszną rycinę zwierzęcia, którą znajdę podczas researchu materiałów do kolaży. Założenie jest proste. Ten newsletter ma być w Twoim życiu zawsze, gdy potrzebujesz inspiracji albo nie wiesz, co ze sobą zrobić. Zapisz się koniecznie na burzawmózgu.pl/newsletter. Zapraszam Cię też do posłuchania innych odcinków mojego podcastu związanych z kreatywnością. Znajdziesz je na Spotify i na blogu Burza w Mózgu. Pierwsza polecajka to odcinek o tym, jak zwiększać kreatywność. Zrobiłam w nim subiektywne zestawienie najważniejszych lekcji o kreatywności. Odpowiadam też na pytanie, jak ją rozwijać, czy musimy być zawsze kreatywni i ile tak naprawdę są warte nasze pomysły. Wspomniałam też dziś, że robię kolaże. Często dostaję pytania o to, jak zacząć tworzyć w tej technice, gdzie znajduję materiały i wiele innych. Dlatego zebrałam podstawowe informacje o kolażach w digitalu w jeden zgrabny odcinek podcastu. To podstawowa wiedza, z którą możesz zacząć tworzyć. I cóż, to tyle na dziś. Nie dajmy sobie wmówić, że oglądanie memów to tylko strata czasu. To najbardziej zwariowane i różnorodne i bezpardonowe źródło inspiracji, jakie znam. Nie dość, że wyzwalają eksplozję endorfin, to jeszcze pomagają w stymulowaniu kreatywności. Co więcej, są już częścią naszej kultury. Czy nam się to podoba, czy nie? Trzymaj się, dobrego tygodnia i do zobaczenia. Cześć! Tyle.